Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Czego uczy nas życie Abla? I już wiadomo, z jakiego tekstu będziemy czytać. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, 4 rozdział. Przeczytamy sobie wersety od 1 do 5. Jeśli masz Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, te wydanie Biblii, to jest to na stronie 10. I przeczytajmy sobie te 6 wierszy, 5 wierszy. Z tej Księgi Rodzaju. Rozdział 4, czytajmy od wersetu 1. Adam obcował z żoną swoją Ewą i ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Boga, Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę, z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Jest to historia, ona oczywiście nie kończy się w tym miejscu. Dalej jest już słynna scena, że Kain zabija swojego brata Abla. Jest to historia dwóch pierwszych synów Adama i Ewy. W sumie na temat Kaina i Abla mamy dosyć stosunkowo mało materiału biblijnego, mówiącego o całej tej historii, ale dzięki przekazowi całości Pisma Świętego możemy z tej historii wyciągnąć ważne dla nas nauki i dzisiaj zajmiemy się tą historią. Dzisiaj spróbujemy z tej historii wyciągnąć coś, co zbuduje nas, co nas zachęci i sprawi, że wyjdziemy z tego miejsca inni. W związku z tym, że akcja tej historii dzieje się w Księdze Rodzaju, ma ona charakter definicji. Księga Rodzaju jest bardzo szczególną księgą Biblii. Ona otwiera Biblię. To, że nazywana jest Księgą Rodzaju, czy Genesis, tak, po łaciny, mówi nam o tym, że to, co jest napisane w księdze tej, jest swoistą definicją, czy definiuje w swoisty sposób zarówno prawdę o człowieku, o życiu człowieka, jak i o stosunku Boga do człowieka. Stąd w historii Kaina, a historia ta ma miejsce, no jest jakby druga w kolejności po całym wydarzeniu upadku w ogrodzie Eden i po grzechu Adama i Ewy opuszczają oni ogród Eden i następna historia to jest właśnie historia Kaina i Abla. I historia ta pokazuje nam, definiuje nam, że ludzie dzielą się na dwa rodzaje. Skoro mamy Księgę Rodzaju, to ludzie dzielą się na dwa rodzaje. I to jest ciekawe, ponieważ u Boga podział ludzkości jest zawsze dwubiegunowy. I bardzo często w naszym społeczeństwie można usłyszeć, a nawet ostatnio pewna celebrytka, pewna gwiazda przyjęła chrzest w Jordanie, w wieku dorosłym i mówi, i wierzę, że stanę się lepszą, dobrym człowiekiem, lepszym człowiekiem. W naszym społeczeństwie generalnie ludzie starają się dokonać podziału ludzkości, ludzi, społeczeństwa właśnie na rodzaje ludzi dobrych i ludzi niedobrych. Powiem tak, z pozoru to wygląda całkiem dobrze, ale nie jest to precyzyjny podział, gdyż pojęcie dobra i zła jest w naszym społeczeństwie bardzo relatywne, czyli względne. Innymi słowy, to, co jest dobre dla mnie, dla ciebie wcale nie musi być dobre. Na przykład lubię bardzo głośną muzykę, więc puszczam sobie w chałupie z mojej wieży głośną muzę, bo to lubię. To jest dobre dla mnie? O, tak, ja to bardzo lubię. To jest przykład, tak? Uwaga. Ja nie puszczam głośno muzyki, żeby było. To jest tylko przykład. Dobrze, ale dla mojej sąsiadki, która jest na emeryturze, ma swoje lata i jej uszy, powiedzmy sobie, mają pewną wytrzymałość, moje dobro już wcale dobre nie jest. Tak czy nie? Więc bierze ona szczotkę i w rury od grzejnika pęm, 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 co jest dla mnie sygnałem, przycisz pan tą muzykę. Ale ja ją lubię, dla mnie to jest dobre. A ona mówi, ale ja nie, tego nie lubię i to nie jest dla mnie dobre, to jest dla mnie złe. Często tak jest? Prawda, że w naszym życiu społecznym tak po prostu się dzieje? Wiele rzeczy dla jednych są dobre, ale dla innych wcale dobre być nie muszą. Dla niektórych pewne rzeczy są złe, ale niektórzy mówią, ale zaraz, kto to powiedział, że to jest złe? No i na przykład tutaj brat mówił o trawie. Tak, my mówimy, palenie trawy jest złe, ale znam ludzi, szczególnie mam do czynienia z takimi ludźmi, gdy Piotr Sępniak przyjeżdża i po szkołach kołobrzeskich robimy akcje, to tam spotykamy bardzo często ludzi, którzy mówią, ale jarać zioło jest wesoło. Dla mnie to jest złe, dla niego niekoniecznie. On jeszcze nie wie, że to jest złe, ale w chwili obecnej to jest bardzo fajne. Dobrze. Więc podział ludzi na dwa rodzaje, dobrych i złych, odstawiamy na bok. On nie jest prawidłowy. Nie o tym mówi ta historia. Dlatego, że to jest bardzo relatywne i bardzo trudne w uchwyceniu jakiejś definicji. Ja myślę, że ta historia pokazuje nam, że ludzie dzielą się na dwa rodzaje, na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. No to już jest podział bardziej precyzyjny i to określenie wymaga pewnego punktu odniesienia. Odnosi się ono do postrzegania człowieka względem Bożych standardów. To nie jest kwestia względna, czy coś jest sprawiedliwe, czy nie. To jest kwestia ustalona przez Boga. On określił, co jest sprawiedliwością, a co sprawiedliwością nie jest. I Abel został dokładnie tak nazwany w drugim z tekstów, który mówi o tej całej historii. To jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Jeśli macie Nowe Testamenty, to śmiało otwórzcie, to jest tak pod koniec Nowego Testamentu. 11 rozdział Księgi Listu do Hebrajczyków, werset 4. Zaznaczcie sobie tą księgę rodzaju. Teraz przejdziemy do Listu do Hebrajczyków. I tam w 11 rozdziale, w 4 wersecie, 4 werset odnosi się do tej historii. Czytamy tam takie słowa. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. To jest bardzo ciekawy tekst, dlatego że tutaj w tym tekście właśnie Abel został nazwany sprawiedliwym. Innymi słowy, Bóg mówi o nim, że on nie jest dobry, a o Kainie, że on jest zły. Mówi, nie, Abel jest sprawiedliwy. Co przez analogię możemy odnieść, Kain jest niesprawiedliwy. I to jest bardzo ważne. Co zdecydowało o tym, że Abel został nazwany sprawiedliwym? Odpowiedź leży w wydarzeniu złożenia ofiary. Jak doszło do złożenia tej ofiary? Tutaj właśnie znów musimy wrócić do Księgi Rodzaju. Zaznaczcie sobie List do Hebrajczyków, bo tak będziemy sobie skakać po tych dwóch tekstach. Księga Rodzaju 4:3 mówi, po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Pozwólcie, że troszeczkę tutaj pogrzebiemy w tym tekście. Z języka hebrajskiego ten zwrot po niejakim czasie można przetłumaczyć albo po pewnym czasie, albo i stało się na koniec dni. I bardzo często te hebrajskie wyrażenie użyte tutaj w tym wersecie, w innych częściach Starego Testamentu, właśnie tak jest przedstawiane. Na koniec czegoś. Na przykład na koniec roku, na koniec dnia, czyli na koniec jakiegoś okresu. I w kontekście tej historii, o której tutaj czytamy, może ten zwrot dotyczyć faktu końca roku rolniczego. Dlatego, że musimy wiedzieć, że w starożytnym Izraelu, tutaj oczywiście jeszcze nie ma mowy o Izraelu, ale Izrael jakby czerpie z tej tradycji Tory, więc w starożytnym Izraelu były dwa kalendarze. Kalendarz świecki oparty na roku rolniczym i całe życie Izraela toczyło się wokół tych wszystkich rolniczych elementów ich życia. Oraz był kalendarz kapłański, w którym kluczowe wydarzenia to były różne święta. I teraz dla ówczesnych społeczeństw, które były społeczeństwami rolniczymi, cały cykl rolniczy, A więc siew, orka, siew, zbiory, zbiory takie, zbiory siakie, potem dożynki, tak mówiąc po polsku. To wszystko miało ogromne znaczenie. Dlaczego? Bo oni żyli w innej rzeczywistości. Oni żyli dlatego, że był ten rok rolniczy. Że on miał swój cykl, że rodziło się coś i dzięki czemu oni żyli. I teraz w związku z tym możemy wysnuć taki wniosek, że ten trzeci werset mówi o tym, iż po okresie, po zamknięciu, na koniec pewnego okresu, domyślnie okresu roku rolniczego, dzieją się bardzo ważne wydarzenia. Tak, wyobraźmy sobie, Kain obrabia swoje pola, Abel hoduje swoje trzody. Ten cały rok zamyka pewien krąg i na koniec tego cyklu obaj bracia postanawiają złożyć Bogu ofiarę z tego, co w tym całym cyklu wyhodowali i wytworzyli poprzez pracę na roli, postanawiają tym uwielbić Boga. To jest bardzo ciekawy moment i to jest jakby taki moment podsumowania. Postanowili Boga uczcić darami ze owoców swojej pracy. I Biblia wskazuje, że była zasadnicza różnica między tym, co złożył Kain i co złożył Abel. To jest mały szczegół, który bardzo łatwo pominąć, albowiem Abel złożył ofiarę z pierworodnych zwierząt swojej trzody oraz z ich tłuszczu. To też jest bardzo ważny element. Natomiast Kain złożył plony z pól, ale tak naprawdę one w ogóle nie zostały w żaden sposób określone. Po prostu coś przyniósł. Jakieś plony. Interesujące. Biblia czasami pewne rzeczy dookreśla, a o pewnych rzeczach wyraża się w bardzo powierzchowny sposób. I nie jest to przypadek. Gdyż list do Hebrajczyków poucza nas w tym względzie, że ofiara Abla złożona została przez wiarę. O, to jest kolejny element całej układanki. To jest bardzo ważne, bo ta cecha mówi coś bardzo ważnego. Abel poświęcił Bogu pierworodne ze zwierząt swojej trzody. Pierworodne, czyli urodzone jako pierwsze, najsilniejsze, najzdrowsze, najbardziej okazałe. Jeśli jakikolwiek hodowca chce mieć bardzo dobrze utrzymane stado, chce, żeby ono było zdrowe, żeby rozpłody były jak najlepszej rasy, tak? To jest ważny jest ten samiec, który jest samcem rozpłodowym. Im bardziej zdrowy, im silniejszy, im lepszego gatunku, tym trzoda, którą rozmnaża, jest lepsza, zdrowsza, lepszego gatunku. I teraz złożenie tych najdorodniejszych, tych pierwszych, pierworodnych okazów samców oznacza pozbycie się z trzody tego, co najlepsze. To tak, jakbyś miał... Właściwie to nawet nie wiem, do czego to przyrównać. Nie mam przykładu na to. Odwołuję się więc do waszej wyobraźni. Coś, co jest najlepsze spośród wielu elementów oddajesz Bogu. Co więcej, zwierzęta były bardzo cenne. Tak naprawdę, jeśli liczono w tamtych czasach, że ktoś jest bogaty, to nie pytano, ile masz pieniędzy, bo wtedy nie funkcjonował pieniądz. Więc miarą bogactwa było, jak wielkie masz trzody. Im więcej miałeś owiec, im więcej miałeś bydła, im więcej miałeś kóz, im więcej, no świń oni nie hodowali, niektóre narody tak, ale w tamtych czasach to liczba tych zwierząt, hodowli stanowiła o twoim bogactwie. I teraz, jeśli ty pozbywałeś się jakiegoś zwierzęcia, to po prostu traciłeś swój majątek. To była szkoda. To było ujęcie z twojego biznesu, jakichś środków. Co więcej, mięso i tłuszcz były bardzo cenne. W związku z tym, że to były inne czasy, nie szło się do dowolnego sklepu i wybierało między karkówką a wołowinką, tak między indyczkiem a kurczaczkiem. Tak nie było wtedy. Wtedy ludzie jadali bardzo rzadko i najczęściej najprostsze potrawy. Mięso to było danie od święta. Więc gdy teraz ktoś zabijał zwierzynę i oddawał ją Bogu na spalenie, tak naprawdę pozbawiał siebie i swoją rodzinę święta, dobrego jedzenia. Co więcej, mięso i tłuszcz ze zwierząt były najcenniejsze. To jest niesamowity krok, jeśli człowiek poświęcił jakieś zwierzę ze swojej trzody, nie jakieś zwierzę, najlepsze, najzdrowsze zwierzę ze swojej trzody Bogu. Ryzykował, że jego stada będą słabe, będą mniej silne, mniej zdrowe. Ryzykował, że jego rodzina nie będzie dobrze jadła, uszczuplał swój majątek, a nie wiadomo, czy on się odbuduje, bo kataklizmy, tak jak i dzisiaj, tak i wtedy, normalnie przecież nawiedzały ludzi. Dzisiaj mamy w całej Polsce suszę, wtedy to było normalne. W ogóle nie było żadnej gospodarki wodnej. Więc życie ówczesnego społeczeństwa, ówczesnych ludzi zdanych na łaskę i niełaskę pogody, na różne kaprysy, zarazy, która dopadała bydła, to było naprawdę bardzo trudne życie. I teraz nagle Abel mówi, to ja Bogu oddam to, co najcenniejsze. To jest niesamowity dar. To jest niesamowity krok. Abel bierze zwierzę, przelewa jego krew, te pierworodne, te najsilniejsze, te najlepsze, przelewa ich krew i składa ich mięso, ich tłuszcz na ofiarę dla Boga. Ktoś to z boku na to popatrzył i powiedział, o koleś, ale teraz to chyba przegiąłeś. Żeby tak poważnie traktować religię, nie bądźmy dewotami. Ale on w ten sposób pokazał tak naprawdę swoje serce. Abel uwierzył Bogu, że on o niego i o jego stada i o jego dom się zatroszczy. On złożył to przez wiarę. On mówi, dobrze, wiem, pozbywam się teraz najlepszych, najsilniejszych sztuk z mojego stada, ale wiem, że Bóg mi to wynagrodzi. Wiem, że Bóg się o mnie zatroszczy. Oddaję Jemu to, co jest najlepsze, bo wiem, że ja na tym na pewno nie stracę, ponieważ jestem w Jego rękach. To był akt wiary. To był akt zaufania Bogu. Oddać to, co najlepsze, wierząc, że ani ty, ani twoja rodzina, ani twoje stada nie poniosą żadnej szkody. I to był tak naprawdę bardzo niesamowity gest. To pokazywało serce Abla względem Boga. On w ten sposób wyraził, że jego serce należy do Boga, wierzy Bogu. On wierzy, że jego obecność jest, że Bóg się o niego zatroszczy. On wierzy w jego zaopatrzenie. On całkowicie zaufał Bogu we wszystkim. I ta postawa spotkała się w oczach Boga z wielkim upodobaniem. Dobrze. Tyle na temat tej historii. Dojechaliśmy do końca wytłumaczenia całej tej historii. No i ktoś może powiedzieć, no dobra, fajna historia, no super, ten Abel był, no taki odważny, a co to ma do mnie tak naprawdę? Ciekawą rzeczą jest, że gdy list do Hebrajczyków mówi o tej historii, to kończy się ten wiersz takimi słowami. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez ofiarę, którą Abel złożył, Bóg przemawia jeszcze do dziś, chociaż Abel już dawno nie żyje. Czyli, moi drodzy, uwaga, bardzo ważna sprawa. To znaczy, że nie możemy przejść obok tej historii obojętnie, bo Bóg przez nią przemawia. Niedawno na naszym spotkaniu środowym przyszła kobieta z innego kościoła, nie rozumiała tego, o czym my mówimy, nie zgadzała się teologicznie z tym, co my mówimy, ona powiedziała, to, o czym wy mówicie, ja w ogóle tego nie potrzebuję. Chodziło o dary duchowe, o mówienie językami i tak dalej, o chrzest w Duchu Świętym. No ja tego w ogóle nie potrzebuję, to jest mi w ogóle niepotrzebne. Ja mówię do niej, to weź teraz korektor i wszystkie teksty, które mówią na ten temat w Biblii, zamasz. Nie ma ich. One są niepotrzebne. Zrobisz to? No nie, to jest święte Boże Słowo. A więc jednak są potrzebne. Tak samo jest z tą historią. Ktoś może ją przeczytać, powiedzieć, Abel, Kain, no wiadomo o co chodzi, jeden drugiego zaciukał. No tak, tylko zwróćcie uwagę, że list do Hebrajczyków w ogóle nie mówi o morderstwie. Mówi o składaniu ofiary. To znaczy, że o co innego chodzi tak naprawdę w tej historii, a nie o to, że Kain zabił Abla. Chociaż za chwilę poruszymy również i ten temat. Ja to celowo mówię, dlatego że wielu chrześcijan niestety ma złą tendencję, pomijają Stary Testament i historię Starego Testamentu i mówią, nie, tego się w ogóle nie da czytać, Nowy Testament, no okej, Stary Testament nie bardzo. To jest wielki błąd. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że wszystko, co jest w Starym Testamencie, mówi o Jezusie. Stary Testament to jest tak naprawdę jedno wielkie przesłanie na temat Chrystusa. Gdy apostołowie budowali pierwszy Kościół, nie mieli Nowego Testamentu. Więc oni głosili o Jezusie skąd? Ze Starego. Nowy Testament dopiero będzie stworzony właśnie przez apostołów i ich uczniów. Więc nie możemy po prostu wziąć tę historię Abla i Kaina i tego, co się wydarzyło w ich życiu i po prostu powiedzieć, to jest taka historyjka, idziemy dalej w lekturze Biblii. Nie. Stop, zatrzymamy się i zobaczymy teraz, co dla nas, żyjących dzisiaj w czasie łaski, ta historia mówi. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Abel zapowiadał przyjście sprawiedliwego. To jest najważniejsza rzecz, którą dzisiaj się zajmiemy. Słowo sprawiedliwość będzie ciągle się przetaczać przez nasze nauczanie teraz. Ono ciągle będzie gdzieś występować. Popatrzmy na ciekawą budowę tego tekstu. Najpierw w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, w 15 wersecie, jest słynne proroctwo, w którym Bóg zapowiada, że diabeł zostanie pokonany przez potomstwo kobiety. Nie mówi, o kogo chodzi, nie określa jego imienia. Tak naprawdę jest to dosyć ogólne stwierdzenie. To jest 3 rozdział Księgi Rodzaju, 15 werset. Chwilę potem, już w 4 rozdziale, czytamy o tym, że jest pierwszy sprawiedliwy na tej ziemi i nazywa się Abel. I ten sprawiedliwy ma bardzo ciekawe cechy. I pozwólcie, że pokażę wam postać Abla w porównaniu z Chrystusem, dobrze? Pierwsza rzecz. Abel był pasterzem. A Jezus powiedział o sobie, ja jestem dobry pasterz. W innym miejscu Nowy Testament nazywa Jezusa arcypasterzem. To jest pierwsza cecha wspólna. Dalej, Abel został niewinnie zabity z ręki niesprawiedliwego brata. Amen. A Chrystus? Chrystus również poniósł śmierć niewinnie. On nic złego nie zrobił. Nie udowodniono mu żadnej winy. Bo to był jedyny człowiek bez grzechu, żyjący na ziemi. I kto go zabił? Jego bracia. Co ciekawe, Pan Jezus na krótko przed swoją męką mówi do uczonych w piśmie, do faryzeuszów, mówi, to na was spadnie cała odpowiedzialność za krew, jaką przelano na ziemi od sprawiedliwego Abla aż do Zachariasza, syna Berechiasza. W ten sposób Jezus określa kanon Starego Testamentu i w ten sposób Jezus mówi, wy dopełnicie miary całego dzieła niesprawiedliwości tutaj na ziemi, zabijając mnie. To jest bardzo ciekawe. Abel został wymieniony przez Jezusa jako sprawiedliwy. Jego krew była sprawiedliwa, ale niesprawiedliwie zbrodniczo wylana. Dalej, niewinna krew Abla wołała z ziemi. O tym też możemy przeczytać w tej Księdze Rodzaju, w tej całej historii, nie czytaliśmy tego, ale Bóg mówi do Kaina, dlaczego ty mnie oszukujesz? Przecież krew brata twego Abla woła do mnie z ziemi. O co wołała krew Abla? O zadośćuczynienie. Niewinnie mnie zabito, niewinnie odebrano moje życie. Niech ktoś się za mną ujmie. I list do Hebrajczyków, ale 12 rozdział, mówi bardzo ciekawą rzecz, że podeszliśmy do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew kogo? Abla. O, czyli Nowy Testament porównuje krew do krwi Abla, krew Jezusa. Oczywiście wskazując, że to, co Chrystus zrobił, jest wyższe niż to, co wydarzyło się w życiu Abla. Krew Abla wołała do Boga, Boże, pomści mnie. A krew Jezusa co woła? Jak przemawia w niebie? Zmiłuj się nad nimi. Jezus wszedł do nieba ze swoją krwią, złożył ją jako ofiarę przed ojcem, ale ona nie woła o pomstę za jej przelanie. Jezus na krzyżu co mówił o swoich oprawcach? Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlaczego tak robił? Dlatego, że widział duchową rzeczywistość. Widział całą kiepściznę tych oprawców, tych wszystkich ludzi, którzy doprowadzili do jego ukrzyżowania. On widział, że ci ludzie są nieszczęśliwi, ponieważ są w rękach złego, więc wołał o miłosierdzie dla nich i jego krew, która została niesprawiedliwie przelana na drzewie krzyża, ale potem została w duchu zaniesiona przed tron Boga, woła teraz do Boga, zmiłuj się nad tymi ludźmi, proszę Cię, nie osądzaj ich. To jest niesamowite. I krew Abla przelana przez Kaina jest tak naprawdę zapowiedzią tego, co Jezus potem zrobił. Ona, krew Jezusa, woła o miłosierdzie. Na koniec Abel został nazwany sprawiedliwym. Jezus również jest nazwany sprawiedliwym. No na przykład w Dziejach Apostolskich 3:14. Tam Piotr, głosząc kazanie do ludzi, którzy zbiegli się, ponieważ dokonał się cud uzdrowienia człowieka chromego, on mówi do nich, zabiliście sprawiedliwego. I kogo miał na myśli? Oczywiście Jezusa Chrystusa. Dlaczego Abel otrzymał miano sprawiedliwego? Abel stał się sprawiedliwy, gdyż złożył właściwą ofiarę Bogu. Tą ofiarę, którą omówiliśmy sobie wcześniej. Dzięki tej ofierze znalazł upodobanie u Ojca i został nazwany sprawiedliwym, ponieważ jego ofiara była bardziej wartościowa niż ofiara Kaina. Spróbujmy więc sobie teraz zdefiniować, co to jest sprawiedliwość. Często mnie pytają ludzie, no jest taki tekst, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Co to jest ta sprawiedliwość? Macie długopisy? Więc piszcie. Sprawiedliwość jest to zdolność stania w obecności Ojca bez potępienia. Jeszcze raz. Sprawiedliwość jest to zdolność stania przed obliczem Boga Ojca bez potępienia. Innymi słowy, sprawiedliwy to jest ten człowiek, nad którym nie ma żadnego potępienia. Innymi słowy, nie ma nad nim żadnej ciążącej kary. Nie jest winny żadnego przestępstwa, żadnego wykroczenia. Nie może być za nic ukarany. Czy jest tu taka osoba na tym miejscu? Świetnie, zapomniałem dodać. Czy jest tu jakiś człowiek na tym miejscu taki? Bo człowiek, a wierzący człowiek, to jest różnica. Biblia mówi o wszystkich ludziach tak, o rodzaju ludzkim. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, tak? Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Żaden człowiek narodzony z kobiety i mężczyzny nie jest sprawiedliwy. To jest bardzo ważna rzecz. Ale, te wszystkie cechy, które wymieniliśmy u Abla odnieśliśmy do Chrystusa, aby zobaczyć, że w ten sposób Stary Testament zapowiadał nadejście Mesjasza. Zbawiciela, który będzie sprawiedliwy, ale który w swojej sprawiedliwości zrobi coś więcej niż Abel. Nie tylko złoży sprawiedliwą, dobrą, właściwą ofiarę, która znajdzie upodobanie w oczach Bożych, ale również zejdzie do piekieł, spłaci cały nasz dług naszej winy, zmartwychwstanie i wstąpi do nieba i przebłaga Boga za wszystkie nasze winy. To jest Mesjasz. Abel tego nie zrobił. Abel był tylko zapowiedzią Chrystusa. To Jezus umarł na krzyżu, pozwolił, żeby przybito go za nic, niewinnie, ale tak naprawdę za twoje i moje grzechy. To Jezus pozwolił, żeby złożono go do grobu, przez 3 dni był w krainie śmierci, aby tam ogłosić Ewangelię, aby tam ogłosić, że Bóg jest miłosierny i dobry. Po 3 dniach zmartwychwstał w chwale, a więc złamał moc śmierci i grzechu i 40 dni po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, zasiadł na tronie i wraz ze swoim królowaniem, ze swoją intronizacją przyniósł przebłaganie. Przyniósł chwałę, przyniósł usprawiedliwienie dla wszystkich ludzi, dla każdego z nas. Dlatego niesamowite jest to, że dzisiaj w czasie uwielbienia Bóg mówił w proroczy sposób do kogoś na tym miejscu, żeby nie chodził w potępieniu, że Bóg cię kocha, Chcę wam powiedzieć, szczególnie goście, którzy być może nie słyszeliście tego nauczania jeszcze, chcę wam powiedzieć tak, nie wiem, co żeście złego zrobili w swoim życiu. Może zrobiliście gorsze rzeczy niż ja, a może ja zrobiłem gorsze niż wy. To nie ma żadnego znaczenia. Chcę wam dzisiaj powiedzieć jedną rzecz. Bez względu na ciężar waszych grzechów, bez względu na obrzydliwość tych grzechów, Bóg wam już tych grzechów nie poczytuje. Czyli nie ma takiego notesika i nie zapisuje. Ania 3 razy skłamała. Franek 5 razy tutaj oglądał niewłaściwe rzeczy w internecie. Tak? Ziutek, plotkarz. Nie! Dlaczego? Dlatego, że przyszedł Jezus, wziął cały ten notesik i zapłacił za niego i wyrzucił. I tego już nie ma. To, co teraz mówię, jest dokładnie zapisane w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian, 19 werset. Jeżeli masz ochotę, możesz sprawdzić. To jest niesamowite, moi drodzy. Jezus jako sprawiedliwy zapłacił cenę za twoje nieprawości po to, abyś teraz ty mógł żyć w Jego sprawiedliwości. No dobrze, otwórzmy ten 2 list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Za to, co teraz mówię, Paweł był ścigany przez Żydów i nawet przez chrześcijan. Bo niech wszyscy chrześcijanie złapali, o co mu chodziło. Za to właśnie go ścigali. Więc dotykamy sedna Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I zobaczcie, przeczytajmy może sobie ten 5 rozdział 2 listu do Koryntian, to jest strona 1247, od 18 wersetu. A właściwie od 17. Nie, właściwie to moglibyśmy przeczytać cały ten 5 rozdział. Dobra, gdzieś musimy zacząć. 17 werset. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że, słuchajcie teraz, Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. To jest super! I powierzył nam służbę pojednania, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I teraz słuchajcie, to jest niesamowite. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się kim? Czym? Sprawiedliwością Bożą. Czyli Jezus, jedyny sprawiedliwy człowiek na ziemi, został przybity do krzyża w sposób absolutnie niewinny, nieprawy, niezgodny z prawem. Został przybity do krzyża i wisząc na krzyżu stał się twoim i moim grzechem. Chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Jezus nie wisiał sobie na krzyżu, tylko tak sobie tam, wiecie, żeby nagrać film o nim potem. On w tym momencie miał na sobie wszystkie grzechy. Pomyśl sobie o jakimś grzechu. Już? I ten grzech jest na nim. A teraz pomyśl sobie o grzechu, o którym nie pomyślałeś przed chwilą. I ten też jest na nim. Pomyśl sobie o najgorszym grzechu, jaki ci może przyjść do głowy. I on był na nim. A skoro grzech był na Jezusie, grzech, który ty i ja robimy, to chyba nie jest precyzyjne, można to wyłączyć. Nie? Tak? Skoro cały grzech był na nim, to znaczy, że przekleństwo tego grzechu również na nim było. A co jest przekleństwem grzechu? Choroba, ubóstwo, pomieszanie zmysłów, straszne rzeczy. Wszystkie choróbska, które obserwujemy dookoła siebie, to są tak naprawdę konsekwencje skażenia grzechem ziemi. Ona wynika z przekleństwa grzechu. I to, kto choruje, nie znaczy, że od razu musiał dopuścić się jakiegoś grzechu. Nie, nie. To jest po prostu wpisane w kod, w geny ziemi. Cała ziemia jest skażona przez grzech. I my, żyjący tutaj na ziemi, niestety poddani jesteśmy wpływowi tego skażenia. I teraz cała ta choroba, wszystko to zostało złożone na Jezusa. On wisząc na krzyżu miał wszystkie te choroby na sobie. Dlatego jedno z proroctw w księdze Izajasza o Jezusie mówi, że jego wygląd był tak okropny, że na niego nikt nie patrzył. Wyobrażacie sobie te guzy, tę powykrzywianą minę, te trądy, te paraliże, które go dotknęły. Wyobrażacie to sobie wszystko? To całe wstręcielstwo, ta cała obrzydliwość grzechu została złożona na Niego i wraz z tym choroby, przekleństwa. On czuł się samotny. Jezus wisiał na krzyżu i był kompletnie opuszczony. Wszyscy Go zostawili, dlatego powiedział: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jest jedno z najgorszych przekleństw współczesnego człowieka. Samotność. Okropna rzecz. Więc czytamy w tym tekście, w 21 wersecie, Bóg Jego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem. Ktoś może powiedzieć, jak można było zrobić swojemu synowi tak straszną rzecz? No, nie było innej rady. Jeśli my mieliśmy być zbawieni, jeśli ludzkość miała być uwolniona od grzechu, ktoś musiał za to zapłacić. I Jezus zgodził się, żeby On za to zapłacił. Więc On stał się grzechem, aby Twoje grzechy zostały przebaczone, usprawiedliwione, żebyś został pojednany z Bogiem i żebyś w ten sposób stał się sprawiedliwy. Innymi słowy, teraz jesteś w miejscu Chrystusa, jesteś sprawiedliwy, jeśli, i to jest bardzo ważny warunek, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, przyjąłeś Go do serca jako osobistego Zbawiciela i narodziłeś się na nowo z ducha i z wody, jesteś w Chrystusie, a więc jesteś sprawiedliwy. To jest mocne. To jest potężne. Dlatego niektórzy tu podnieśli rękę. Bo oni już wierzą, że są w miejsce Chrystusa sprawiedliwi. On stał się w miejsce nasze grzechem, abyśmy my w miejsce Jego stali się sprawiedliwi. On stał się grzechem, abyś ty nie musiał dzisiaj żyć w grzechu. On zapłacił za to cenę, żebyś ty jej nie musiał płacić. On zrobił to po to, żeby ciebie pojednać z Bogiem, ponieważ ty nie byłbyś w stanie tego zrobić, żeby się pojednać z Bogiem. Nasza sprawiedliwość jest za słaba. Człowiek zrobi 5 dobrych rzeczy i na te 5 dobrych przypada 50 złych. Mniej więcej w takim stosunku. Ludzie myślą, że jak staną kiedyś przed Bogiem, to Bóg weźmie wagę, położy ich dobre uczynki na jednej szalce, złe uczynki na drugiej szalce i teraz w zależności, która szalka się gibnie, w jaki sposób, taki będzie werdykt. To ja wam dzisiaj mówię, szalka gibnie się tylko w jeden sposób. Jeśli tu jest wina, a tu są dobre uczynki, pójdzie tak. Od razu. Dlaczego? Bo jesteśmy niesprawiedliwi jako ludzie. A On, jedyny sprawiedliwy, którego zapowiadał Abel, On jedyny sprawiedliwy był taki, że jemu szalka by poszła w drugą stronę. I to jest niesamowite. To jest wspaniałe. Halleluja. Chrystus jest sprawiedliwością nowego stworzenia. Czytaliśmy przed chwilą, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Nowe stworzenie to ludzie sprawiedliwi. O tym mówi list do Efezjan 4:24. Stworzeni zostaliśmy na obraz Boga, w Jego sprawiedliwości. Innymi słowy, gdy się narodziłeś na nowo w swoim wewnętrznym człowieku, gdy przyjąłeś Chrystusa do serca, zostałeś stworzony na nowo jako sprawiedliwy, czyli bez grzechu. To jest potężne. To jest niesamowite. I to zostało zapowiedziane w Ablu, w jego istnieniu. Zaraz po grzechu pojawia się sprawiedliwy, który ma rozpocząć odkupienie ludzi. Odkupienie ciebie i mnie. To jest potężne. Oznacza to, moi drodzy, że otrzymaliśmy w Chrystusie przez Jego ofiarę możliwość życia w obecności Bożej. Sprawiedliwość, jeszcze raz przypomnijmy sobie tę definicję, to zdolność stania w obecności Bożej bez żadnego potępienia. Każdy człowiek stanie w Bożej obecności. Każdy. Tyle tylko, że nie każdy będzie bez potępienia. Powiedzmy nawet wręcz brutalną prawdę. Większość ludzi, gdy stanie przed Bogiem, będzie od razu potępiona. Dlaczego? Ponieważ chwała, sprawiedliwość, czystość Boga, jest, Jego świętość jest tak potężna, że gdy my stajemy wobec tej chwały, tej świętości, tej czystości, natychmiast widzimy wszystkie swoje brudy. Natychmiast. A to oznacza, że jesteśmy winni, a karą za grzech jest śmierć. Jeśli ktoś jest potępiony, to znaczy, że musi ponieść karę. I tylko sprawiedliwi staną przed Ojcem i będą świecić dokładnie tym samym blaskiem, którym On świeci. Wow. Ta sama świętość, która jest w Nim, objawi się w nich. Dlaczego? Zrobili coś? Nie. Bo została złożona za nich jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna ofiara. Ofiara z życia sprawiedliwego. Jezusa Chrystusa. I mocą tej ofiary, przez wiarę w tą ofiarę, stajemy się sprawiedliwi. Tak naucza Nowy Testament o wierzących ludziach. Ja nie twierdzę, że tak naucza współczesny Kościół. Ja twierdzę, że tak naucza Nowy Testament. I gdy Paweł to głosił, ludzie mówili, a ty nie, to mówisz jakieś niesamowite rzeczy, bo ty nas zachęcasz, żebyśmy żyli w grzechu. Paweł mówi, przenigdy. Przenigdy. My umarliśmy z Chrystusem na krzyżu. Nasz stary człowiek został tam przybity. Wraz z Nim. Teraz żyjemy w nowości ducha, jako nowy człowiek. A jaki on jest? Sprawiedliwy, święty. No i jest stworzony w świętej prawdzie. Niesamowite. A to oznacza, moi drodzy, że mamy przywilej przechodzić do Boga przed Jego oblicze. Nie jesteśmy oskarżeni, nie jesteśmy obciążeni żadną winą, nie musimy za nic płacić. Wszystko to za nas zrobił Jezus. Czy wierzysz w to? To jest klucz do zbawienia. To jest klucz do stawania przed Bożym obliczem. Być może za tydzień powiemy sobie, co to znaczy chodzić w imieniu Jezusa. To jest też bardzo potężne i wywodzi się właśnie z nauki o usprawiedliwieniu. Ale ty masz prawo teraz do pewnych rzeczy, dlatego że jesteś w Nim. Masz prawo stanąć przed Ojcem. Paweł posunął się wręcz w liście do Efezjan, że nazwał nas domownikami Boga. Tak? Drugi rozdział, 19 werset o tym mówi. Jesteśmy współobywatelami świętych, domownikami Boga. Czyli moje kapcie są u Boga. Bo gdzie są twoje kapcie? W twoim domu. Ja nie trzymam moich kapci u Michała w domu. Moje kapcie są w moim domu. Przychodzę, zrzucam buciki, wskakuję w moje kapciuszki, siadam w moim foteliku, bo jestem u siebie, tak? Tak czują się domownicy? Wow, moje kapcie stoją w domu Boga. A twoje? Halleluja. To jest niesamowite. Dobrze, co jeszcze to oznacza dla nas? Teraz będzie niesamowicie. Zapnijcie pas. Skoro Jezus jest naszą sprawiedliwością i my jesteśmy w Nim, więc jesteśmy sprawiedliwi. A skoro jesteśmy sprawiedliwi, Jezus będąc na ziemi czynił dzieła sprawiedliwości. Amen? Co to były za dzieła? Głosił dobrą nowinę, że nadeszło Królestwo Boże, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmartwych i tak dalej, i tak dalej. Robił to? To były dzieła sprawiedliwości. Skoro ty jesteś w Nim, to jakie dzieła masz czynić? Skoro jesteś sprawiedliwy? Dzieła sprawiedliwości. Amen. Dlatego Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ten będzie robił to samo, co ja i większe rzeczy nad te będzie czynił, bo ja idę do Ojca. To jest niesamowite. No wyobrażasz sobie teraz, że pójdziesz i kogoś uzdrowisz albo wzbudzisz kogoś z martwych? No pastorze, no bez przesady. No właśnie, chodzi tutaj o śmiałość wiary. O zrozumienie prawdy. Jak głęboko dokopiemy się do prawdy. Dlaczego? Skoro jesteśmy w Jego sprawiedliwości, jesteśmy powołani, aby czynić te same dzieła, które czynił Jezus. List do Efezjan 2:10 o tym mówi. Jego dziełem jesteśmy w Chrystusie stworzeni do dobrych uczynków, które przygotował dla nas Bóg. To są dobre uczynki, to są dzieła sprawiedliwości, dzieła wiary. Dalej, jako sprawiedliwi w Chrystusie jesteśmy uwolnieni od przekleństwa grzechu. Amen? Jeżeli jesteśmy uwolnieni od przekleństwa grzechu, jesteśmy uwolnieni od skutków grzechu. Jakie skutki ma grzech? No już mówiliśmy sobie, choroba, ubóstwo, co tam jeszcze możemy powiedzieć? Jakieś depresje, tak, śmierć wieczna, to jest pierwszy podstawowy skutek. Jesteś od tego uwolniony. Zaraz, pastorze, to ty masz zamiar powiedzieć, że ja mogę nie chorować? No. Wow. To dlaczego ludzie chorują? Przyczyna jest zawsze ta sama. To jest kwestia, w czym żyjesz. Niech ci się stanie według twojej wiary. Wielu chrześcijan wierzy w ofiarę Jezusa złożoną na krzyżu, ale nigdy nie dokopali się do prawdy o sprawiedliwości i wynikających z tego skutków. Więc żyją na poziomie krzyża jako ofiary zastępczej, ale nie na poziomie krzyża jako przedstawiciela nas. Chrystus był zarówno barankiem, który złożył zastępczą ofiarę, ale również był ofiarą, która reprezentowała nas, był twoim, moim przedstawicielem. To ma ogromne skutki. Czyli innymi słowy, w duchu nasz nowy człowiek jest już wolny od choroby. No, jest problem ciała. Nie żyjemy tylko w duchu, ale jeszcze ciągle żyjemy w ciele. Ciało niestety poddane jest wpływom środowiska, wpływom różnych rzeczy, wirusów i tak dalej, więc ciało może załapać się na jakąś chorobę. Pytanie, czy duch ma prawo roztoczyć swój autorytet nad ciałem? Absolutnie, ale może to zrobić tylko wtedy, kiedy wierzy. Innymi słowy, kiedy ty wierzysz w to, co jest napisane o Chrystusie w Nowym Testamencie i w Starym też. Jeśli w to wierzysz, sięgniesz po ten oręż. Jeśli nie wierzysz, nigdy po niego nie sięgniesz. Niech ci się stanie według twojej wiary. Jeśli nie sięgniesz po oręż sprawiedliwości, będziesz chory. Jeśli sięgniesz, może być inaczej. No dobrze. Mi się to podoba. Nie wiem jak wam. Okej. Okay. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktokolwiek jest chory z was, to naprawdę to nie jest wasza wina. A ja nie mówię tego, żeby was obciążyć teraz. O, wy niewierzący, małowierni. Chociaż może tylko Pan Jezus miał prawo mówić do swoich uczniów w ten sposób. Nie, nie. To jest po prostu kwestia. Jako wierzący ludzie po prostu musimy kopać studnie poznania i czerpać z tej studni obficie. Im więcej poznamy, tym więcej rzeczy, w większych rzeczach wchodzimy. Dalej. Skoro jesteśmy w Chrystusie sprawiedliwi, jesteśmy z Nim posadzeni w okręgach niebieskich, więc moce ciemności są pod twoimi stopami. Dlaczego? Bo Jezus nad nimi panuje. Tak, list do Efezjan, rozdział pierwszy o tym mówi, że jest posadzony w okręgach niebieskich ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością i ponad wszelkim imieniem, jakie może być wymienione w tym i w przyszłym wieku. Jezus jest ponad tym wszystkim, a ty jesteś w Nim. Innymi słowy, Królestwo Ciemności ma się ciebie słuchać. Dlaczego? Bo działasz w Jego imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Działasz w Jego sprawiedliwości. Dobrze. Ktoś może powiedzieć, ale demony mnie się nie słuchają. Niech ci się stanie według twojej wiary. Tylko i wyłącznie. Jak głęboko się dokopałeś, w tym chodzisz. Do pewnych rzeczy musimy po prostu dorosnąć, dojrzeć, żeby złapać je, chwycić je i je używać. Chcę wam dzisiaj autorytatywnie powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, Królestwo Ciemności, moce ciemności nie mają prawa dominować nad twoim życiem. Nie mają prawa, chyba że im takie prawo dałeś. Bo czasami dajemy takie prawo. Ci, którzy chodzą w środę na spotkanie, już wiedzą, o czym mówię, bo przerabialiśmy ostatnio przez 2 tygodnie dokładnie ten temat. I teraz też będziemy kończyć ten temat. Jeśli dasz prawo Królestwu Ciemności do swojego życia, ono tam wejdzie, skrzętnie z tego skorzysta, z tego prawa i będzie tobą rządzić jak marionetką. Dalej, już ostatnia rzecz. Skoro jesteś w Chrystusie, jesteś sprawiedliwy, otrzymałeś zdolność do świętego życia w mocy Ducha Świętego. Tylko sprawiedliwi są chrzczeni, zanurzani w Duchu Świętym. Tylko sprawiedliwi. Zobaczcie, wszystkie przekazy dotyczące, przekazy z dziejów apostolskich, mówiące o chrzcie w Duchu Świętym, mówią o tym, że ochrzczeni w Duchu Świętym zostali tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa i przyjęli Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Nikt spoza tego kręgu nie mógł być ochrzczony w Duchu. A po co jest chrzest w Duchu Świętym? Po to, abyśmy mieli moc zarówno do składania świadectwa o Jezusie, jak i moc do życia w całym dziedzictwie, jakie Chrystus dla nas zdobył na krzyżu. Między innymi chodzi tutaj o dziedzictwo świętego życia. Dzisiaj moja żona, gdy rozpoczynała nabożeństwo, czytała z 1 rozdziału listu do Efezjan świetny tekst. To jest modlitwa apostoła Pawła, w której on modlił się, aby Efezjanie, a więc aby Kościół, miał otwarte oczy serca przez Ducha Świętego, jak wielkie jest nasze dziedzictwo. Ziemia, którą mi dajesz, to jest ziemia mojego dziedzictwa. Dzisiaj też śpiewaliśmy tą pieśń. To wszystko mówi o tym, moi drodzy, że w Chrystusie dostaliśmy coś potężnego. Ale jak mam w tym chodzić? Tylko w mocy Ducha. Dlatego chrzest w Duchu Świętym jest potrzebny nie do zbawienia. On jest potrzebny do tego, aby nas wyposażyć w ponadnaturalną moc do życia nowym życiem, jako nowy człowiek. To jest potężne. Dlatego apostołowie wyganiali demony, uzdrawiali, ponieważ ta prawda była taka mocna w ich sercach. Podsumowując i kończąc już, moi drodzy, mamy nowy rodzaj życia w Chrystusie. Amen? Bez Jezusa nie masz nic. Jesteś zerem. Obróć się do kogoś i powiedz, bez Jezusa jestem zerem. To jesteś ty, a to jest Jezus. 0 + 1 = 1, czyli to Jezus jest twoją wartością. Bez Jezusa jesteśmy zerem. On jest jedynym sprawiedliwym. My jesteśmy w Nim. Już nas nie ma. Apostoł Paweł powiedział wręcz, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To znaczy, że Paweł powiedział, moje życie jako Saula Starsu przestało istnieć. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. W innym miejscu powiedział, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to też już teraz nie znamy. Dla Pawła nie ma żadnego znaczenia, kim ty jesteś jako człowiek. Dla Boga też nie. Dla Boga ma tylko jedno znaczenie. Czy jesteś sprawiedliwy? Bo jeżeli jesteś niesprawiedliwy, już zginąłeś. Sąd już nad tobą jest postanowiony. Ale jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś w sprawiedliwym, a więc jesteś sprawiedliwy i Bóg tak bardzo chce, żeby wszyscy ludzie przyszli do poznania tej prawdy, ponieważ On kocha mieć społeczność z nami. Bóg po to posłał Syna, żeby On to wszystko zrobił, ponieważ On tak bardzo chce być blisko ciebie. Ja to się tak ekscytuję. Wiecie, spociłem się już trochę, a wy tak siedzicie. Mam nadzieję, że traficie, co mówię. A potem pójdziecie do domu i jak to do was dotrze, jak piłka wpadnie do dołka, to Bóg chce być blisko mnie, halleluja! Bo domyślam się, że teraz jeszcze piłka nie wpadła do dołka. Wiecie, no to jest niesamowite, no Bóg chce być ze mną bliziutko. On mnie tak kocha. On nie mógł być wcześniej blisko mnie, dlatego że byłem niesprawiedliwy, więc musiał zrobić wszystko, żeby mnie usprawiedliwić. No i wreszcie jestem w Chrystusie sprawiedliwy, więc wreszcie mogę być blisko Niego. Wiecie, jak w niebie jest fiesta z tego powodu. Wow. To jest nowe życie w Chrystusie. Niesamowite. Bóg od początku chciał przywrócić sprawiedliwość do życia człowieka i zaczął od Abla. Abel, potem był Noe, a po drodze był Henoch, potem był Noe, potem był Abraham, potem był czas zakonu, aż wreszcie przyszedł Chrystus. Wypełnił to wszystko w doskonały sposób. I już nic więcej nie trzeba robić. On powiedział, co? Wykonało się. I już jest wszystko zrobione. Teraz przyjdź i skorzystaj. Ja wiem, że wiele rzeczy, o których dzisiaj mówiłem do was, dla wielu z was są znane. Zachęcam, korzystajcie z tego. A jeżeli dla kogoś to nieznane, to niech piłeczka wpadnie do dołeczka, przyjmij to, uwierz w to i zacznij z tego korzystać. Wiecie, takiego kościoła nic nie jest w stanie zatrzymać. Halleluja. Bramy piekielne go nie przemogą. Bo tylko kościół zbudowany na skalę, którą jest Chrystus, jest potężny i bramy piekielne go nie przemogą. Amen?